Nasze serca płaczą. Tymi słowami artyści żegnają w mediach społecznościowych zmarłego wczoraj wieczorem Stanisława Sojkę. Unia Europejska będzie dalej wspierać walczącą z pożarami Hiszpanię, zapewniła o tym szefowa Komisji Europejskiej. W faktach również prognoza pogody na najbliższy weekend w Tatrach. Stanisław Sojka zmarł w czwartek w wieku 66 lat. Informację o śmierci artysty potwierdził RMF FM jego menadżer Tomasz Koperwas. Polscy muzycy i artyści żegnają Sojkę w swoich mediach społecznościowych, podkreślając jego wyjątkowy talent, przyjaźń i wpływ na polską scenę muzyczną. Stasiu, drogi przyjacielu, kochałem cię i podziwiałem. Zawsze jak byliśmy razem na scenie, to było wyróżnienie dla mnie i dla Tilaw. Napisał na Facebooku Muniek Staszczyk. Stanisławie, to nie jest okej. Mistrzu, śpiewaj. Napisał Czesław Mozyk. Wiele osobistych wspomnień i słów wdzięczności pojawiło się również ze strony zespołu Raz, Dwa, Trzy, Krzesimira Dębskiego, Jacka Cygana, Artura Barcisia i Grażyny Łobaszewskiej. Te wpisy zebraliśmy na rmf24.pl. Dowódcy z USA i kilku państw europejskich opracowali propozycje militarne dotyczące Ukrainy, które zostaną przedstawione doradcom do spraw bezpieczeństwa narodowego tych krajów, podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz. Spotkania szefów sztabów USA, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Ukrainy odbyły się w Waszyngtonie w tym tygodniu. Według źródeł jedna z opcji zakłada wysłanie europejskich sił na Ukrainę pod dowództwem USA. Rosyjskie MSZ wykluczyło jednak udział wojsk NATO na Ukrainie w ramach wsparcia porozumienia pokojowego. Unia Europejska zadeklarowała dalsze wsparcie dla Hiszpanii w walce z pożarami, które zniszczyły już około 400 tysięcy hektarów. Na miejscu działają zespoły unijnej strategicznej rezerwy sprzętu i zasobów na czas kryzysu oraz strażacy z kilku krajów europejskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała po rozmowie z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, że Unia Europejska zapewni także pomoc finansową na odbudowę w ramach Funduszu Solidarności. W wyniku pożarów zginęły 4 osoby, a tysiące mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Słuchacie faktów w RMF FM, w nich wracamy teraz do Polski. Śląscy funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym składowaniem odpadów. W trakcie akcji zatrzymano 21 osób, 6 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, a pozostali objęci zostali policyjnym dozorem. Szczegóły tej sprawy poznał reporter RMF FM Marcin Buczek.
Odpady zakopywano w piekarach śląskich na terenie prywatnych działek. Trwało to kilka lat. W ten sposób powstało gigantyczne, nielegalne składowisko. Według szacunków policjantów mogło tam trafić nawet kilkaset tysięcy ton odpadów. Do grupy należały firmy, które formalnie miały zajmować się utylizacją śmieci, przedsiębiorstwa transportowe, a także firmy stworzone wyłącznie po to, aby prowadzić przestępczą działalność. Sprawcy brali pieniądze zarówno od tych, którzy w dobrej wierze przekazywali im odpady, jak i od tych, którzy świadomie decydowali się na nielegalne pozbycie. Zbywanie się śmieci. Według szacunków policji zyski tej grupy można liczyć nawet w setkach milionów złotych.
Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
W Tatrach w weekend może pojawić się mróz, a nawet spaść śnieg. Taka pogoda pod koniec sierpnia w górach, jak przypominają synoptycy, nie powinna nikogo dziwić.
28 sierpnia 1981 roku na Kasprowym odnotowaliśmy 30 cm pokrywy śnieżnej, a nie tak dawno, 9 sierpnia 2005, 15 cm. Czyli tak naprawdę każdej pogody możemy się spodziewać i być może temperatura około weekendu w tym tygodniu również będzie taka wysoko w Tatrach, że gdyby pojawiły się opady, to mogły być mieszane i stałe, czyli w postaci śniegu. Od wysokości Kasprowego Wierchu przez kilka godzin temperatura będzie bliska zeru, a wyżej ujemna. Czyli na obniskim szczycie, gdyby padało, pewnie pojawiłaby się pokrywa śnieżna.
Mówił szef Zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski. W faktach wracamy teraz do czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Co wiemy w tej chwili o dronie, który w nocy z wtorku na środę eksplodował na polu kukurydzy pod Osinami na Lubelszczyźnie? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego.
Mamy pewność, że to był dron rosyjski.
Wiemy, jaki to jest dron, prokurator mówi. Nie wiemy jaki, nie wiemy skąd. Wiemy, że są jakieś napisy po koreańsku. To skąd wiemy, że on jest rosyjski?
Być może...
Pan nie wie, pan jest wiceministrem spraw zagranicznych.
Chwileczkę. Nie wiem, dlaczego mówi tak pan prokurator.
Rozumiem.
My mamy wiadomości z MON-u bardzo jasne, że jest to dron użyty przez Wojska Federacji Rosyjskiej. Prawdopodobnie miał być użyty przeciw Ukrainie i przeleciał przez fragment terytorium ukraińskiego i spadł w Polsce.
To znaczy, to jeszcze raz, żebyśmy doprecyzowali. Pan mówi, prawdopodobnie miał być użyty przez Ukrainę, przeleciał na terytorium Polski, ale minister obrony narodowej mówi, to była rosyjska prowokacja. To znaczy, to są dwie różne tezy. To znaczy, przypadkowe wlecenie na teren Polski, to jest oczywiście skandal, trzeba protestować, ale to nie jest prowokacja.
Trzeba protestować w każdym wypadku, kiedy na terytorium Rzeczypospolitej wleci dron obcy czy inny, tak jak rakieta pod Bydgoszczą, inny obiekt czy jego fragment innego państwa. Oczywiście w tym wypadku będziemy protestować przeciwko działaniom Federacji Rosyjskiej, bo to był dron rosyjski. My w dyplomacji używamy być może nieco mniej kategorycznych słów niż używa to wojsko, stąd ta różnica leksykalna.
To nie jest tylko kwestia różnicy leksykalnej, bo jeśli ktoś wlatuje przez przypadek, to to jest skandal i należy protestować, ale to nie jest prowokacja. Prowokacja jest wtedy, jak ktoś testuje system obrony, jak ktoś próbuje wywołać jakieś emocje. To są dwie różne sytuacje, nie tylko leksykalnie.
Proszę wziąć pod uwagę, że sprawa wydarzyła się wczoraj. Nadal czekamy na jej pełne wyjaśnienie. Jeśli pan premier Kośniak-Kamysz ma dowody na to, że była to świadoma prowokacja, my będziemy otwarci na oczywiście wtedy zaostrzenie tonu tej noty, którą, podkreślam, dzisiaj przekażemy MSZ-owi Federacji Rosyjskiej.
Panie ministrze, rozumiem, że to w takim razie jeszcze nie przekazał wam takich twardych dowodów, że to była prowokacja.
Jeszcze nie wysłaliśmy noty w tej sprawie, ale dzisiaj ją wyślemy.
Ale nie pytam się o notę, pytam się o dowody od ministra Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, do was, no to znaczy...
Panowie wicepremierzy Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski są w tej sprawie w kontakcie. On jest od wczoraj przed południa i pewnie będzie kontynuowany w zależności od skali oceny przez MON tego wydarzenia. Będziemy skalować ton naszej noty w stosunku do Federacji Rosyjskiej.
Rozumiem, że na tym etapie nie ma pan pewności, że to była prowokacja.
Ja jeszcze tego typu dowodów nie znam. Być może znaje już je pan premier Radosław Sikorski. Jak mówię, dzisiaj będziemy przesyłać odpowiednią notę.
Panie ministrze, komu przekażemy tę notę? Bo taką mamy nietypową sytuację, że stary ambasador, już znany wszystkim, nie chcę powiedzieć ceniony i lubiany, ale na pewno lubiany w Moskwie, Andrzejew wylatuje, a przylatuje nowy. To komu wręczymy tą...
Nie ma jeszcze nowego ambasadora. Prawdopodobnie wręczymy jego zastępcy. Gdyby to było niemożliwe, bo być może też mamy okres urlopowy i wiemy, że przynajmniej w ostatnich dniach formalny chargé d'affaires był, czyli pierwszy zastępca ambasadora był na urlopie, wówczas ta nota zostanie wręczona w Moskwie.
Czyli przez naszego ambasadora?
Przez naszego ambasadora lub jego zastępcę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Moskwie.
I to jest jedyny protest nasz z tej strony? No bo jeśli to jest rzeczywiście rosyjska prowokacja, to wydawać by się mogło, może nie jestem dyplomatą, ale wydawać by się mogło, że poza notą coś jeszcze można by zrobić.
Tak, zarówno MON, jak i my, MSZ, jesteśmy w konsultacjach i poinformowaliśmy już wczoraj w siedzibie NATO pod Brukselą odpowiednie czynniki. Uważamy, że to jest groźny incydent, o którym powinno wiedzieć całe NATO.
Informacja to jest jeden artykuł 5, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby coś
nie,
tego
nie,
mówić?
Nie, nie, to jest absolutnie zbyt wcześnie. Artykuł 5 jest używany wtedy, kiedy mamy do czynienia z celową agresją wywołującą twarde skutki. Tutaj, jak wiemy, na szczęście nikt nie zginął, chociaż też wiemy, że ten dron, chociaż tak zwany Wabik, zaraz mogę wyjaśnić, na czym to polega, ale jednak niósł niewielki, ale ładunek wybuchowy.
No podobno do samozniszczenia, mówił minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier.
Tak. Rosjanie, wysyłając chmary dronów, używają dronów, które mają doprowadzić do poważnych zniszczeń, w otoczeniu dużo większej liczby dronów, które albo nie są uzbrojone, albo tak jak ten, mają dość niewielkie ładunki na sobie, po to, żeby obrona przeciwlotnicza czy przeciwpowietrzna ukraińska miała problem z rozróżnieniem jednych od drugich. Jeśli leci 200 albo 300 dronów w jednej chmarze, to no, trudno jest odróżnić, który z nich jest skierowany na fabrykę amunicji albo szpital, albo blok mieszkalny.
Panie ministrze, to co pan opowiada wraca nas do tego pytania o prowokację, bo jeśli to jest wabik, to był element jakiegoś większego ataku skierowanego przeciwko Ukrainie.
Prowokacja nie wyklucza wabika, czyli testowania naszej w przestrzeni powietrznej poprzez drona z niewielkim ładunkiem wybuchowym.
Dobrze, to w takim razie można powiedzieć, że Rosjanie no, przetestowali skutecznie, bo okazało się, i to o tym też poinformowaliśmy, że nasze służby tego drona nie wykryły.
Proszę pamiętać, gdzie on spadł. To nie jest tak, że on spadł nie wiem, pod Warszawą, nawet w
100 kilometrów od granicy to jest dość daleko jednak.
To prawda i tutaj z całą pewnością wojsko będzie na podstawie tego incydentu ćwiczyło, co w tej sprawie zawiodło, a co w tej sprawie zadziałało dobrze.
Co zawiodło pana zdaniem? Pan już potrafi powiedzieć?
Nie. To są oceny wojska, to nie są oceny dyplomacji.
Natomiast na pewno wiemy, że 2 godziny od zgłoszenia do przyjazdu policji, bo to mówią mieszkańcy tego miejsca, minęły, więc pewne procedury, jak się zdaje, dość późno zadziałały.
Proszę o to pytać MON. Nie mam wiedzy, czy wojsko, czy sztab... czy MON oceniają, że to stało się późno czy wcześniej.
A pan o której się dowiedział?
Myśmy się dowiedzieli około godziny, mówię o MSZ-cie. Myśmy się dowiedzieli przed południem, czy to była 10 czy 11. Możemy to sprawdzić, ale to było tak no, sporo przed południem.
Czyli 8 do 10 godzin od momentu wydarzenia.
Ale ta komunikacja między MON-em a nami była przez cały wczorajszy dzień
od 10. Od 10.
Mniej więcej, tak.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie, jest na rmf24.pl. My wrócimy również do niej w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.